Krzysiek, zacznijmy od E-Pucharu Polski. W rozgrywkach tej imprezy wraz z PLKD reprezentujecie Motor Lublin. Jak doszło do nawiązania tej współpracy?
Muszę przyznać, że to była w gruncie rzeczy moja inicjatywa. Myślę, że mogę powiedzieć, że nasza, moja i PLKD, bo ja chciałem reprezentować przede wszystkim Motor Lublin. Zresztą nie do końca było tak, że akurat miał być to Motor, ale typowaliśmy kluby, które chcielibyśmy reprezentować z racji tego, że ja jestem z Lublina, kibicuję Motorowi od dziecka i to było takie moje spełnienie marzeń. No to stwierdziłem, że gdzieś tam z Motorem się skontaktuję w tej sprawie, a Damian po prostu chciał się sprawdzić w tak poważnym turnieju e-sportowym. Od lat jakby czekał na szansę tego typu. No i tym sposobem dotarliśmy do Motoru. Motor wyraził chęć współpracy, no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
Na stronie AZS UMCS w sekcji e-sport nadal figurujesz jako zawodnik. Czy jesteś nadal zawodnikiem AZS-u?
No nie jestem zawodnikiem AZS-u. Tak naprawdę we wrześniu bodajże skończyłem się umowa z klubem. Od tamtej pory gdzieś nie nawiązujemy już współpracy. Oczywiście ona gdzieś może trwała tak bardziej po cichu, to znaczy jeszcze w kwalifikacjach do Eklab World Cup pomagałem trochę klubowi w znalezieniu zawodników i w organizacji jakby ich na ten turniej. Natomiast no ja oficjalnie już nie jestem zawodnikiem AZS-u, UMCS-u Lublin od jakiegoś czasu. No i z tym klubem nie mam nic wspólnego na ten moment poza przyjemną przyszłością, że tak powiem, więc żaden sposób nie koliduje to z tym, że obecnie reprezentuje Motor w rozgrywkach E-Pucharu Polski.
Czy podchodząc do turnieju, jakim jest E-Puchar Polski, można z góry zakładać, że załóżmy dojdzie się do Final Four, czy nawet do finału, bądź się go wygra? Czy raczej jako zawodnik FIFA macie w głowie najbliższy mecz, który jest przed wami?
W turniejach tego typu w ogóle nie można zakładać, że wygrasz, chyba że naprawdę jesteś tego pewny. No są gracze i drużyny w Polsce, które z góry zakładają, że muszą wszystko wygrać, jak Legia Warszawa, jak Wisła Kraków, która ma profesjonalną sekcję, podobnie zresztą jak Legia, jak gracze Pogoni Szczecin, którzy są jednymi z najlepszych w Polsce. Natomiast jeżeli jesteś takim trochę underdogiem i musisz walczyć w każdym spotkaniu, to nie możesz napalać się na to, że nie, za dwa mecze trafisz na tych i tych, to może wtedy wygrasz, a może nie. Tylko tak jak wspomniałeś, musisz myśleć o tym najbliższym możliwym spotkaniu i no raczej jest tak, że w naszym przypadku oczywiście dobrze by było zająć te miejsce w top 4 całego turnieju, ale nie jest też tak, że jeżeli tego nie zrobimy, to nie wiem, będę miał wielką smutę do końca roku, bo po prostu sam umiejscowienie w top 16 Pucharu Polski już coś znaczy dla Motor Lublin, zresztą też Damian, bo Damian jakby transmitował te spotkanie, zrobiły bardzo duże wyświetlenia i gdzieś tam wywołał pewną sympatię wśród swoich widzów dla klubu. No i o to w tym wszystkim chodzi, żeby gdzieś tam się w tym wzajemnie nakręcać, natomiast jaki będzie ostateczny wynik, to nie jest coś, co mnie de facto kręci, czy coś, na co się napalamy.
Krzysiek, jeśli chodzi o E-Puchar Polski, regulamin zobowiązuje Was do korzystania z kart polskich piłkarzy. Dodatkowa mechanika FIFA Ultimate Team sprawia, że właśnie trzeba korzystać z tych kart, aby skompletować własną drużynę. Czy Wy, jako zawodnicy, byliście zobligowani do zapewnienia sobie tych kart we własnym zakresie? Czy wcześniej ktoś pomógł Wam, na przykład organizator turnieju, zdobyć karty polskich piłkarzy?
Nikt nam nie pomagał w zdobyciu kart, ale to też nie jest, powiedzmy, jakieś szczególnie trudne, bo zbudowanie polskiego składu to jest jakieś 500-400 tysięcy monet w takim najlepszym możliwym wariancie. 200 tysięcy w takim wariancie grywalnym, więc tak naprawdę to jest kwestia poświęcenia jednego, dwóch dni na zrobienie wyzwań zaawansowanych w grze, no i mamy ten budżet, żeby ten skład zbudować, więc z jednej strony w pewien sposób trzeba było mieć te karty, ale to nie było jakieś niesamowite ograniczenie nie do przeskoczenia dla większości graczy, bo tak jak mówię, no ja na przykład chyba 6 godzin czy 7 godzin łącznie poświęciłem na to, żeby ten skład zbudować, a mam najlepszy możliwy w tym momencie skład złożony z polskich reprezentantów.
Jeśli mówimy o poziomie ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym i turniejach, które są ograniczone, powiedzmy, pewnymi zasadami, tak jak na przykład tutaj korzystanie tylko z polskich piłkarzy, co jest ważniejsze, mocny zespół czy umiejętności danego zawodnika? Który aspekt Twoim zdaniem decyduje bardziej o wyniku meczu?
W sensie umiejętności danej karty, tak? Indywidualnie. Wiesz co, tak naprawdę to zależy, bo czasami jest tak, że jeżeli dany pro player z tej najwyższej możliwej półki jedzie na turniej międzynarodowy, gdzie ma dostępną pulę kart, to bardzo często zdarza się tak, że mocuje, instaluje, że tak powiem, bo to może będzie najwłaściwsze słowo, tworzy najlepszy możliwy wariant z tych zawodników, którzy są dostępni, czyli zazwyczaj jest to Hulit i tak dalej, Ronaldo Nazario, ale czasami na turniejach tego typu zdarza się, że zawodnik stawia na piłkarzy, których zna na co dzień, których używa w domu, po prostu zna ich ruchy, animacje i to, jak się mniej więcej poruszają po boisku, no i tym sposobem wybiera ich do składu, na przykład robił tak były mistrz świata oprócz Gorilla, więc to nie jest tak, że jest to totalnie wymyślone czy odosobnione i to pytanie jest zdecydowanie właściwe.
Niektórzy gracze FIFA odchodzą od tytułu z numerem 21 z racji tego, że ta odsłona nie sprawia im już takiej frajdy czy radości jak poprzednie części FIFA. Jak to jest z tobą? Jak się zapatrujesz na takie zabiegi graczy?
Muszę przyznać, że coś w tym jest, bo w moim przypadku jest bardzo podobnie i ja sam sobie żartuję gdzieś w gronie, że zdziedziałem przez ten ostatni rok i tak naprawdę to sprawia, że nie mam już tyle czasu na grę i gdzieś tam od tej 21 odchodzę, ale z tego co wiem, dużo osób tak ma, chociaż oczywiście to nie jest tak, że 50% graczy stwierdziło, że nie będzie grało FIFA 21 czy coś takiego, no bo tak nie możemy stwierdzić, ale no gdzieś ta FIFA jest jaka jest. Mi na przykład ona od początku się nie podobała, w zasadzie od startu we wszystkich recenzjach, w których brałem udział i wypowiedziach, gdzie miałem przyjemność się udzielać, mówiłem, że no mi się ta gra nie podoba i jakby w tej kwestii nic się nie zmieniło. To, że nauczyłem się pewnych mechanik, pewnych schematów, które pozwalają mi konkurować gdzieś tam w Foot Champions czy z innymi graczami, sprawia, że odczuwam w tym momencie pewną przyjemność, ale to nie jest coś tak, że na przykład FIFA 20 odpalałem tylko po to, żeby sobie popykać kilka meczów, zagrać z proplayerami jakieś sparingi, nauczyć się pewnych rzeczy. FIFA 21 odpalam głównie po to, żeby rywalizować w tych trybach e-sportowych, czy na przykład rozgrywać mecze towarzyskie z proplayerami, czyli z tymi najlepszymi graczami w Polsce, żeby gdzieś tam tą formę, te schematy utrzymywać. Natomiast, no tak jak mówisz, gdzieś te mechaniki w FIFA 21 no nie działają do końca tak jak powinny i może dlatego jest jak jest, natomiast znam sporą grupę graczy, która zatwardziale będzie twierdzić, że FIFA 21 jest lepsza od 20 pod każdym względem, że im się ta gra podoba dużo bardziej, więc w sumie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Krzysiek, a ile czasu wymaga od ciebie utrzymanie poziomu, na jakim rywalizujesz na co dzień? Ile czasu poświęcasz na rozgrywki w FIFA?
Teraz tak naprawdę, jak mam być szczery, to jest maksymalnie jakieś 8 godzin tygodniowo, gdzie rozkłada się to głównie weekendowo, ale też nie zawsze. Bywają tygodnie w moim przypadku, że nie trenuję w ogóle, natomiast w FIFA 20 no to tych godzin było zdecydowanie więcej. Tam przynajmniej na początku sezonu to było po 4-6 godzin dziennie, żeby gdzieś te wszystkie schematy wyłapywać. Zresztą to też później przełożyło się na dobre wyniki, bo bardzo szybko stałem się graczem zweryfikowanym, też dużo punktów gdzieś tam nakradłem na różnych turniejach tym lepszym graczom, co nie zdarzało mi się za często w przyszłości, no bo trzeba tutaj szczerze przyznać w tym wywiadzie, że no ile gdzieś na warunki Lubelszczyzny jestem tym graczem na tym wyższym poziomie, natomiast czy na warunki polskie, czy ogólnoświatowe, no to nie jest to najwyższy możliwy poziom i każdy punkt urwany tym najlepszym graczom, graczom stopu był raczej zaskoczeniem, chociaż oczywiście zawsze starałem się to robić. No a teraz, tak jak mówię, gdzieś tam tego czasu jest zdecydowanie mniej i myślę, że raczej no nie jest to do końca realne, żebym teraz mógł urwać punkty na przykład mistrzowi świata w jakimś turnieju. Po prostu no, ten dany zawodnik poświęca dużo więcej czasu na znajomość schematów, na poznanie ich niż ja.
Graczom FIFA znane są problemy związane z serwerami i w następstwie rozłączenia w trakcie meczów. Czy ty i PLKD doświadczyliście takich kłopotów, jeśli chodzi o turniej, na przykład jakim jest Epuchar Polski?
To się zdarzało oczywiście, ale nie w Epucharze Polski. W Epucharze Polski zauważalnie jest to, że bardzo często gramy na tak zwanej jednej lub dwóch kreskach, co oznacza, że ping pomiędzy nami a naszym przeciwnikiem jest wyższy od 80, co jest już takim uwarunkowaniem na to, że to są złe warunki sieciowe, złe warunki do rozgrywania meczów i w teorii no nie jest to mecz do końca płynny, taki jaki moglibyśmy oczekiwać. Natomiast no, w Champions zdarzało się to niejednokrotnie. Zresztą w jednym z pierwszych tygodni, kiedy zrobiłem Elite 2, robiąc bilans 26-4, to właśnie rozłączenie prawdopodobnie zabrało mi tą weryfikację i Elite 1, a podejrzewam, że jakbym wbił tą Elite 1 na samym początku sezonu, to dzisiaj w ogóle miałbym inne nastawienie i inaczej byśmy rozmawiali a propos tej przygody z FIFA 21.
Chciałem Cię zapytać o tak zwany metagame. Zjawisko obecne w grach pokroju Doty czy League of Legends związane z aktualizacją i zmianami danych bohaterów. Czy coś takiego odnosi się również do FIFA, kiedy są aktualizacje bądź karty nowych zawodników?
Tak zdecydowanie jest, tylko że to działa troszeczkę inaczej. To znaczy meta jest ukierunkowana na pewne schematy, które są używane. To znaczy wiemy, że w FIFA 21 najpewniej powinno strzelać się siłowo w dalszy słupek. To jest takie powiedzmy coś, co jest używane od początku FIFA. Wiemy, że konkretne sztuczki są w mecie. W przypadku FIFA 21 jest to step over, który no de facto jest nadużywany przez graczy, ale tak jak mówiłem gdzieś wcześniej, że jeżeli dany gracz umie kombinację ze Stepovera do Ballrolla, z Ballrolla przechodzić w Elastico, i wiem, że te nazwy sztuczek może w tym momencie nic nie mówią słuchaczom Radia Centrum, ale to są po prostu konkretne sztuczki, które gdzieś zawodnicy wykonywali w przeszłości, one zostały w pewien sposób nazwane i odwzorowane w FIFA. No to jeżeli dany gracz umie wykonać te kombinacje, to w zasadzie jest nie do powstrzymania, bo to jest tak ciężkie do obronienia, że naprawdę trzeba się mocno skupić. I jest też tak zwany trick bridge move, który otwiera tyle przestrzeni, że jeżeli ktoś poprawnie umie go wykorzystywać, to no jest to tak zwanej mecze i po prostu potrafi wygrywać spotkania. Już nie mówię o samych kartach zawodników, bo mówimy o tak zwanej FIFA players, którzy są znani głównie z tego, że są dobrzy w FIFA, i to jest na przykład Romain Alessandrini, który także w tej FIFA już otrzymał kartę specjalną, który od lat w zasadzie w tej mecze gdzieś tam występuje. W tej FIFA zresztą niektórzy wolą używać Alonso Maximeu z Newcastle na skrzydle od karty Marcusa Rashforda, czy na przykład od jakichś innych wyżej ocenionych kart jak Mane. No, mogę też powiedzieć, że Robert Lewandowski kompletnie nie jest w mecie, nigdy nie był, i podejrzewam, że no, nie wiem, co by się stało, żeby musiał być. W sensie ta jego zwykła karta, bo jeżeli wyjdzie karta drużyny roku, no to ona będzie taką lepszą dopakowaną kartą, która pozwoli rywalizować na tym najwyższym możliwym poziomie, ale na ten moment oczywiście przez to, że Robert jest wolny i nie za bardzo potrafi się tak zwanie, my to mówimy, kręcić, czyli nie jest w stanie poruszać się w taki zwinny sposób jak zawodnicy, których wcześniej wymieniłem, to nie jest tak chętnie używany przez graczy.
Krzysiek, na koniec odbiegnę od głównego tematu i zapytam cię o fenomen. Fenomen ten nazywa się Anders Weirgang, pochodzi z Danii i ma 14 lat. Co charakterystyczne w jego przypadku, to niepokonana pasa 390 zwycięstw w FIFA. I chciałem cię zapytać o twoje zdanie. Jak się zapatrujesz na to, czy jest to dla ciebie zaskoczenie, że osoba w tak młodym wieku może być obecnie jednym z najlepszych graczy FIFA na świecie?
Po pierwsze, to chciałem trochę to skorygować, bo ta 390-0 Anders ma w trybie FUT Champions, gdzie od tych 390 spotkań, czyli od początku FIFA, jest niepokonany. Natomiast zdarza mu się oczywiście mecze przegrywać w tych turniejach pro na pro. Jest to rzadko, nie jest to powiedzmy częste, ale generalnie zdarza mu się przegrywać, więc nie jest aż takim robotem, jakby się mogło wydawać. Natomiast tak, jest to rekord świata, jeżeli chodzi o ilość wygranych w FUT Champions. Natomiast przechodząc do tego pytania, które zadałeś, czy dziwi mnie to, że 14-latek może być jednym z najlepszych graczy na świecie, to nie, bo tak naprawdę wiele czynników wpływa na to, że jesteś dobry w FIFA. Może to dziwnie zabrzmi i jest to nieodpowiednie porównanie, ale zawsze gdzieś tam FIFA porównuje troszeczkę do szachów. Oczywiście z tym elementem RNG, z tym elementem losowości, która sprawia, że nie do końca możemy tak mówić, ale jeżeli poznasz pewne schematy, pewne algorytmy i tak jakby percepcję działania, masz antycypację zagrań tego, jak może zagrać przeciwnik, i na przykład widzisz to, co on zrobi na kilka ruchów w przód, i ty wiesz, co chcesz zrobić na kilka ruchów w przód, to zawsze będziesz przed tym przeciwnikiem, który myśli, że coś musi zrobić tu i teraz. I właśnie Anders Weirgang to ma. On widzi grę na kilka wirtualnych sekund później lub wcześniej, i tak jakby doskonale potrafi odnaleźć się w danych sytuacjach, co sprawia, że nawet jeżeli przegrywa mecz, to po chwili kontroluje ten styl przeciwnika, potrafi do niego wrócić i to spotkanie wygrywać. Zresztą też myślę, że ten pandemiczny świat trochę pomaga w rozwoju jego kariery, bo tak naprawdę często w FIFA możemy mówić o tym, że im więcej grasz, tym lepszy jesteś. No a co można robić w sytuacji, kiedy nie można wyjść na dwór ze znajomymi, gdzie w przyszłości no, każdy gdzieś tam kopie w piłkę, każdy gdzieś tam spaceruje chociażby. Teraz w zasadzie to jest w jakiś sposób ograniczone, więc po prostu gra się w tę grę. W przypadku Weirganga tą pasją jest FIFA, więc ją rozwija. Zresztą też on od lat jest na tym poziomie bycia pro-playerem. Z tego, co kiedyś czytałem, to pamiętam, że chyba zaczął w wieku 9 lat, co jest w ogóle już, myślę, nie do pomyślenia w pewien sposób, że mając 9 lat był w stanie rywalizować z tymi najlepszymi. No jest fenomenalnym graczem, tak naprawdę w tym momencie jednym z najlepszych na świecie, tylko pytanie, czy przełoży się to realnie na turnieje międzynarodowe, bo w FIFA w tych największych turniejach możesz rywalizować dopiero kiedy ukończysz 16 lat. Więc do tego momentu jeszcze 2 lata i przez te 2 lata naprawdę wiele może się zmienić. Anders może się wypalić, FIFA może przestać wychodzić, oczywiście odpukać, ale no przez te 2 lata naprawdę wiele może się stać, kiedy naprawdę będziemy mogli zadecydować o tym, czy jest to najlepszy gracz na świecie, czy nie. Na ten moment jest to na pewno najlepszy gracz w Champions i muszę przyznać, że trochę z zazdrością patrzę na jego karierę, bo zarówno w wieku 14 lat profesjonalny kontrakt z Red Bullem i z RB Lipsk, ze sportową sekcją RB Lipsk, także gdzieś tam sponsorowany przez ten austriacki koncern związany z napojami energetycznymi. No, a ja jednak tego nie miałem. Może jakbym miał, to byłbym na jego poziomie. Oczywiście żartuję, ale no tutaj z wielkim podziwem dla Andersa.
Krzysiek, z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Oczywiście życzę powodzenia w Epucharze Polski i zdrowia w tych czasach.
Dziękuję bardzo, z wzajemnością. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy Radio Centrum. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.